Chwała Panu Bogu, bracia, siostry. Myślę, że tak wasze serce, jak i moje jest wypełnione tą radością i wdzięcznością dla naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że pozwolił nam jeszcze po raz kolejny gromadzić się wokół swojego Słowa. I będę chciał, abyśmy jeszcze na chwilkę właśnie mogli się skupić, skoncentrować nasze myśli wokół Słowa Bożego. Kiedy tak sobie myślę o tym takim pełnym skupieniu nad Słowem Bożym, przypomina mi się pewne świadectwo, która swego czasu podzieliła się ze mną starsza, taka kochana siostra. I ona zaczyna opowiadać o swoim ostatnim okresie, który przeżywa w swoim życiu. I troszkę się otworzyła i zaczęła mówić, jak ma pewien problem. Pewien problem polegający na tym, że za każdym razem, kiedy jechała na nabożeństwo, czy to na poranne, na wieczorowe, jej myśli nie mogły się właśnie skupić, tak skoncentrować wokół Słowa Bożego, dlatego że jej cały umysł był jakby zaobserwowany tą uwagą i skupieniem na tym, żeby nie zasnąć. Za każdym razem, gdy tylko przyjeżdżała na zgromadzenie i tak jak ona opowiada, walczyłam sama z sobą, i moje skupienie było tylko i wyłącznie wokół tego, żeby po prostu nie zasnąć na zgromadzeniu. I kiedy zgromadzenie się zaczynało, ja zaczęłam ziewać, tak jak ona to opowiadała, i była strasznie tym zmęczona psychicznie. Strasznie czuła się tym zmęczona i któregoś razu już, można powiedzieć, taka wykończona, uklękła, zaczęłam modlić się do Jezusa Chrystusa, prosić Go, właśnie tymi słowami: Jezu, no, tak mi wstyd przed Tobą. Dajesz mi ten czas łaski, a ja zamiast się skupić wokół modlitwy, wokół pieśni, moje myśli tylko wokół są skupione, żeby nie zasnąć. Tak mi wstyd przed tymi braćmi, którzy usługują Słowem Bożym. I ona mówi, że kiedy tak zaczęła się otwierać w tej modlitwie na obecność Jezusa Chrystusa, Pan Jezus zaczął pokazywać jej na pewne rzeczy w jej życiu. I tak jak ona to nazwała, pospolite, zwykłe, wydawałoby się nic strasznego, nic złego, na takie małe rzeczy. I kiedy w swoim sercu właśnie zrozumiała, że te rzeczy, te elementy w jej życiu nie pozwalają jej być taką wolną właśnie w tym sercu, często to powtarzam, mówiąc serce, mam przede wszystkim na myśli ten nasz umysł, aby on był taki w zupełności wolny, właśnie otwarty na Słowo Chrystusowe. I kiedy zauważyła, że właśnie te rzeczy zaczyna Pan Jezus jej pokazywać, ona zaczęła je usuwać. I kiedy coraz bardziej i bliżej zbliżała się do Chrystusa Jezusa w swojej modlitwie, Pan Jezus na coraz więcej i więcej rzeczy zaczął jej pokazywać. I dzisiaj, jak patrzę na tą siostrę, na jej radość wynikającą z tego, że idzie na zgromadzenie Boże, dla mnie jest to niesamowity przykład i takie niesamowite, a takie właśnie świadectwo, wzór, jak powinien chrześcijanin zachowywać się, jak powinien myśleć, właśnie idąc do zgromadzenia, idąc do zgromadzenia dzieci Bożych. Ale wracając do Słowa Bożego, miejscem, którym chciałbym się podzielić, również jest, tak jak brat już przed chwileczką czytał dwukrotnie, też jest z objawienia świętego Jana. Jakiś czas temu miałem możliwość przeczytać te miejsca. Nie miałem za bardzo czasu, żeby się tak pokrótce wspólnie razem zastanowić. Chciałbym wrócić do tych miejsc. To jest objawienie świętego Jana, 5 rozdział. I w tym 5 rozdziale objawienia świętego Jana widzimy pewien obraz, który jest przedstawiany apostołowi Janowi. Mąż Boży Jan ma pewną wizję. I może tych pierwszych 8 wersetów chciałbym odczytać. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał donośnym głosem: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu. A to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Niesamowita wizja, do której bardzo lubię często wracać. Oto przed apostołem Janem ukazuje się właśnie postać siedząca na tronie. Z tego opisu wszystko wskazuje, że tą postacią jest nikt inny, ale Bóg Ojciec, siedzący na tronie i mający w swojej prawej dłoni zapieczętowaną księgę. I ten donośny głos, który się rozlega w niebie: któż jest godzien, aby otworzyć tą księgę i zerwać jej pieczęcie? I ciekawa jest reakcja apostoła Jana. W pierwszym momencie on zaczyna płakać, widząc, że nikt i nie ma nikogo godnego, aby otworzyć tą księgę. Nagle jeden z tych starców, którzy stali przed tronem Boga, zaczyna go uspokajać, aby on nie płakał. I mówi, że jest ktoś. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę. I tu czytamy w tym opisie, w tym obrazie, obraz oczywiście Pana Jezusa Chrystusa. Że jest ktoś godzien, aby wziąć tą księgę i otworzyć jej pieczęcie. I to jest również, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę, ten moment, kiedy Jezus Chrystus podchodzi do Boga Ojca, aby wziąć tą księgę. Wtedy widzimy, że właśnie ci starcy, te postacie, które stoją przed Bogiem, zaczynają skłaniać pokłon, oddawać pokłon Jezusowi Chrystusowi. I to, na co chciałbym zwrócić naszą szczególną uwagę, to jest ten moment, to jest ten obraz, który również wyłania się apostołowi Janowi, i widzi, że kiedy ci starcy klęczą, oni w dwóch rękach mają dwie rzeczy. Bardzo ciekawe rzeczy. I czytamy w Słowie Bożym, że w jednej ręce mieli harfę, a w drugiej mieli pełną czaszę pełną wonności. Złota czasza pełna wonności. I Słowo Boże mówi, że te dwie rzeczy, te dwa elementy, ta harfa i ten kielich, są to modlitwy świętych. Zacząłem się troszkę zastanawiać, tak wertować Słowo Boże. Co do tego kielicha, co do tego naczynia, tej czaszy, myślę, że to jest dla nas jasne. No, troszkę mnie zaczęło zastanawiać ta harfa, właśnie gdzieś tam wracając myślami do chociażby męża Bożego Dawida. Wiemy, jakim on był bardzo dobrym grajkiem właśnie na tym instrumencie, co potrafił robić, jak potrafił i chociażby swego czasu właśnie uspokajać Saula, który wpadł tam we wściekłość. I widzimy, że ta harfa, czyli ten wydawany pewny dźwięk, pewna melodia, a ktoś, kto może słyszał tą harfę, ma może wyobrażenie, właśnie ten taki kojący dźwięk tej harfy, a zarazem modlitwa, czyli to, ja tak rozumiem, to, co właśnie wychodzi z naszego serca i to, co wszystko składamy u stóp naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że to są właśnie modlitwy święte. I tak pokrótce, na przykładzie jednego przykładu ze Starego Testamentu, chciałbym się zastanowić właśnie nad tymi elementami, które tutaj już czytamy, użyjąc pewnej analogii. Wydarzenie bardzo dobrze nam znane. Bardzo często jest czytane z tego miejsca, ale chciałbym jeszcze raz ku naszemu przypomnieniu, żebyśmy sobie przypomnieli te miejsce. Ono jest zapisane w drugiej księdze królewskiej, druga księga królewska, 4 rozdział, jest to strona 405. I tu widzimy dosyć krótką historię, dosyć krótkie wydarzenie, ale to wydarzenie, ono jest bardzo treściwe i bardzo mocno do mnie przemawia. Z jednej strony mnie zachęca, z drugiej strony napomina. I w tym 4 może rozdziale, może odczytam tych 7 pierwszych wierszy. Widzimy tą sytuację, kiedy do Elizeusza, proroka Elizeusza, przychodzi pewna niewiasta. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł. A ty wiesz, że ten twój sługa należał do chwalców Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł: idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do syna swego: podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. A on rzekł: idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług, ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Tak jak wspomniałem, nie jest to jakaś długa, rozszerzona historia, bardzo krótka, ale z drugiej strony uważam, że bardzo treściwa. W tym pierwszym wierszu możemy właśnie przeczytać, że pewna żona ucznia prorockiego, w niektórych przykładach jest przetłumaczone jako synowie proroccy, czyli byli to uczniowie, którzy mieli różnego rodzaju służby przy prorokach. A takim uczniem prorockim można też powiedzieć, że był sam Elizeusz, o którym tutaj czytamy. Znamy tą sytuację, tą historię, jak on właśnie służył, kroczył za Eliaszem. I jeden z tych uczni prorockich zmarł. I widzimy, że zostawił swoją żonę, odchodząc, umierając, zostawił swoją żonę, dzieci, nie wiemy ile, ale wiemy, że na pewno kilkoro. I oto w życiu tej niewiasty, tej kobiety, właśnie rozgrywa się pewnego rodzaju dramat. Ona, nie mając środków do życia, może ktoś by mógł powiedzieć, no popełnia trochę błąd, polegający na tym, że tak jak ona zresztą sama się tu przyznaje, że weszła w układ z pewnym wierzycielem. To słowo wierzyciel, ono jest tutaj tak delikatnie określone. Myślę, że słowo lichwiarz byłoby bardziej jest tak działa na wyobraźnię. Więc ci wierzyciele, którzy mieli taką rolę właśnie typowo lichwiarską, niejednokrotnie, kiedy też sobie myślę i te słowo, właśnie ten konkretny wiersz, ta historia, ona również i mnie napomniała, bo kiedy myślę sobie o lichwie, myślę, no to nie nasze czasy, to nas się nie tyczy, ale kiedy sobie tak popatrzysz na ten świat otaczający, na ten system i chociażby tych kredytów, które są nam proponowane, myślę, że niejednokrotnie spotykaliśmy się z tym, jak dzwonią przedstawiciele bankowi i tacy mili, sympatyczni, za wszelką cenę chcą nam wcisnąć kredyt. I kiedy patrzymy na ten system kredytowy, na ten system finansowy w ogóle, który ma miejsce w tym świecie, właśnie widzimy, że on jest niczym innym, ale właśnie taką lichwą. I swego czasu ja popełniłem ten błąd, dlatego że postanowiłem, że kupię sobie auto, że kupię sobie samochód. Zamarzył mi się samochód i postanowiłem, że sobie go kupię. Tylko pojawił się problem. Otóż nie miałem tyle pieniędzy, ile on kosztował. I wtedy właśnie dzisiaj wiem i rozumiem, że był to w moim przypadku błąd. Dlatego, że zamiast poprzestawać na tym, co mam i kupić auto takie, na jakie mnie stać, postanowiłem, że wezmę sobie kredyt. I jak dzisiaj patrzę przez pryzmat tych kilku już lat spłacania tego kredytu, sobie myślę, jaki człowiek jest czasami nierozumny. I właśnie to słowo mnie napomina, że nie jest dobrze, kiedy ja, chcąc zaspokoić swoją pożądliwość, zaspokoić swoje pragnienie, jestem czyimś dłużnikiem. I ta kobieta, ta niewiasta, właśnie może będąc pozostawiona pod ścianą. No w moim przypadku to było tak, że ja chciałem i miałem jakieś marzenia, żeby sobie zrealizować w postaci samochodu, że go kupię. Nie były to środki niezbędne do życia. No w przypadku tej niewiasty widzimy, że bardzo możliwe, że ona już była postawiona tak pod ścianą, że już nie miała kompletnie co jeść. I idzie i pożycza te pieniądze. I widzimy, że ten wierzyciel, ten lichwiarz, on przychodzi po spłatę swojego długu. I z opowieści tej niewiasty widać, że ona nie ma z czego oddać. Ona nie ma jak oddać tych pieniędzy. I ten lichwiarz, ten wierzyciel zabiera dwóch jej dzieci, dwoje jej synów jako niewolników. I zacząłem się troszkę zastanawiać. Dlatego, że widzę tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, pewne analogie do naszego życia duchowego, do Nowego Testamentu. Właśnie pomyślałem sobie o tym przeciwniku naszych dusz. O tym diable, który rości sobie pewnego rodzaju prawa do nas, na tym przykładzie w szczególności do naszych dzieci. Ja mam może o tyle, jeszcze jestem w komfortowej sytuacji, że mój syn jest mały, ale widzę ten czas, jak on leci do przodu, widzę te zagrożenia, jakie są wkoło nas. I jestem świadomy, że ten przeciwnik, on nie odpuści. I on będzie chciał za wszelką cenę właśnie wziąć do niewoli. Do niewoli nasze dzieci, naszych członków rodzin. I widzimy tą sytuację naprawdę dramatyczną. Ta niewiasta, ona i często może i rodzice. Niejednokrotnie i też jesteśmy świadkami na naszych chociażby wspólnych modlitw poniedziałkowych, gdzie właśnie niejednokrotnie rodzice, czy nawet dzieci proszą za swoich rodziców o łaskę zbawienia. O to, żeby jednak Jezus Chrystus wyrwał tych ludzi z tych rąk tego właśnie wierzyciela. I też przyszła mi taka myśl, że my jako ludzie niejednokrotnie chcemy załatwiać pewne rzeczy w naszym życiu po swojemu. Niejednokrotnie polegamy na samym sobie, na własnym intelekcie, rozumie, mądrości, może siłach, na środkach, jakie posiadamy i próbujemy może wiele rzeczy załatwić po swojemu. Ale ten przykład tej niewiasty pokazuje, że właśnie z tym wierzycielem, że sama ona sobie nie pomoże. I ona obrała najlepszą drogę, jaka jest możliwa. A mianowicie właśnie przyjść w szczerości do żywego Boga. Że to sam Pan Bóg może wyrwać jej dzieci z rąk wierzyciela. I dalej czytamy tego Elizeusza zatroskanego, dlatego że i tak jak ona wspomniała, że ten jej mąż, a sługa Elizeusza, ten sługa prorocki, on był dobrym człowiekiem, on służył Bogu i on zatroskany pyta się, jak mogę Ci pomóc, co masz w domu. I ta odpowiedź, ona myślę, że wiele mówi. Twoja służebnica nie ma nic. Kompletnie nie mam nic. Oprócz tej bańki oliwy. I Elizeusz rzekł do niej, idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Daje jej pewne polecenie. Jestem przekonany, że kiedy ona usłyszała te polecenie, zareagowała natychmiast i biegała po tych ludziach. Próbuję sobie jakoś to wyobrazić swoimi oczami, wyobraźni, jak to wyglądało właśnie tą niewiastę, może te dzieci biegające, pukające do różnych domów i zbierające te wszystkie możliwe naczynia. I on również daje jej pewne polecenie. Elizeusz daje jej pewne polecenie, że kiedy już weźmiesz, nazbierasz tych naczyń, wejdź do domu swojego, zamknij za sobą drzwi i nalewaj naczynia. I tutaj w tym 5 wierszu czytamy: odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna: podaj mi jeszcze naczynie. I przychodzi ten moment, kiedy już nie ma naczyń i automatycznie ta bańka oliwy przestała się lać. Mnie to miejsce uczy, bracia i siostry, właśnie używając tej analogii i wracając do tego objawienia świętego Jana, do tych dwóch elementów, które były w ręku tych starców. Właśnie tej wspomnianej harfie i ta złota czasza pełna wonności. Kiedy myślę sobie o tych wonnościach, to właśnie wyobrażam sobie tą niewiastę, która mając tą bańkę tej cennej oliwy, bańkę tej właśnie wonności, która zaczyna nalewać. I myślę sobie, to jest bardzo dobre, dlatego że Pan Bóg nam pokazuje, żebyśmy i też w naszych modlitwach byli wytrwali. Nie wiemy, kiedy jest koniec nalewania, czyli modlenia się do naszego Pana, do naszego Jezusa Chrystusa. Właśnie czy to, tak jak to wspomniałem, czy to za dziećmi, czy za rodzicami, czyli za tymi ludźmi, którzy są może w ręku tego wierzyciela, którzy są w tej niewoli. Ale z drugiej strony sobie jeszcze myślę, że Słowo Boże nas nie tylko zachęca, by się modlić za tymi, którzy są niewolnikami w tym świecie. Dlatego, że widzimy, że dwoje synów zostało jej zabranych, ale część synów została w domu. Myślę, że jaka to jest wspaniała inwestycja właśnie postawiona przed każdym jednym z nas. Żebyśmy inwestowali nasz czas na nasze zgromadzenia, ale nie tylko. Bo tak jak zresztą Pan Jezus mówi w 6 rozdziale i w 6 wierszu Ewangelii Mateusza, znamy te słowa. Kiedy Jezus Chrystus mówi: a ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, zamknąwszy za sobą drzwi, módl się do swego Ojca. Bo On cię słyszy, bo On cię widzi. Dlatego, że On widzi w ukryciu. Myślę, że to również jest taki wspaniały obraz tego, aby się modlić. Tak jak wspomniałem, nie tylko może za dziećmi, za rodzicami, bliskimi ludźmi, którzy są w rękach niewoli, ale i te dzieci, które są w przysłowiowym domu, czyli te dzieci, które są wokół nas. Aby nie było takiej sytuacji, że ten przeciwnik, ten wierzyciel rościł sobie prawa do naszych dzieci, do członków naszych rodzin, do tych, za którymi wołamy przed obliczem Jezusa Chrystusa. I tutaj w tym 7, ostatnim tym przeczytanym wierszu czytamy: poszła więc ta niewiasta i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. Ta radość, ta na pewno euforia, która jej towarzyszyła, to było coś niesamowitego. Dlatego, że ona wypełniwszy te polecenia, które nakazał jej Elizeusz, ona widziała, że to wszystko się dopełniło. Że ten ogrom błogosławieństwa spłynął do serca ich domu. I tutaj Elizeusz mówi: idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług. Ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Utrzymujcie się poprzez ciągłą społeczność, poprzez ciągłą modlitwę, poprzez te ciągłe nalewanie właśnie tej oliwy do tych naczyń. Tak jak wspomniałem, my nie wiemy, kiedy jest koniec, kiedy jest ten moment, w którym te naczynie się już zapełniło. O tym wie najlepiej Pan Bóg. Ja pamiętam, często lubię wracać do tej sytuacji właśnie z naszego zboru, jak pewna niewiasta wiele, wiele lat wołała za swoim mężem. Kiedy ktoś już koło mógłby powiedzieć: słuchaj, już nic z tego nie będzie. Nie ma szans, twój mąż się nie nawróci. Jego serce jest takie skamieniałe. Ale ona dalej wołała za swoim mężem, bracia, siostry, módlcie się za nim, by Pan Bóg się zmiłował. I po wielu, wielu latach, po dziesiątki latach, Pan Bóg zmienił jego serce. Pan Bóg objawił swoją łaskę. Czyli ja też wierzę, że nadszedł ten moment, kiedy te naczynie, ta złota czasza jakby się przelała w tym temacie. I już kończąc, chciałbym przeczytać jeden wiersz. Wiersz w sumie, od którego zacząłem. Z objawienia świętego Jana, z tego 5 rozdziału. Jeszcze raz przeczytać ten 8 wiersz. Chcąc właśnie nas wszystkich zachęcać do tych nieustannych modlitw na naszych społecznościach, tak jak wspomniałem. Ale jakże ważnym jest, kiedy my zastosujemy się do tych słów również przeczytanych z Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału i 6 wiersza, żeby wchodzić do tych naszych komór, żeby znajdować czas i w naszym codziennym życiu, żeby wstawiać się i modlić za naszymi bliskimi, za naszymi rodzinami, za naszymi dziećmi. Może one są jeszcze w niektórych przypadkach małe dzieci. Jeszcze myślimy, może jeszcze jest czas, ale uważam, że nie ma lepszej inwestycji dla rodzica, jak właśnie modli się od najmłodszych lat za swoim dzieckiem. By ten wierzyciel nie miał prawa rosić sobie do życia ich dziecka. I tym 8, jeszcze raz przeczytanym wersetem chciałbym zakończyć. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców. A każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Amen.